Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Znowu Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy pochylili się nad Jego Słowem. Czyli tak naprawdę pochylili się nad Nim samym, bo wielokrotnie tutaj jakoś tak to powtarzam i mówię, że Słowem Bożym w pierwszym rzędzie jest Jezus Chrystus. Mamy takie troszkę rzeczowe podejście do tekstu Pisma Świętego, czy do, może do Słowa Bożego jako takiego. I kiedy słyszymy ten zwrot Słowo Boże, to odnosimy go do Pisma Świętego, a nie do osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego też to już kilkakrotnie tutaj też powtórzyłem, co Benedykt XVI przypominał, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią osoby, spotkania z Jezusem Chrystusem. Jednym ze sposobów spotkania z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, jest Jego Słowo. To spisane, ale na pierwszym miejscu zawsze jest osoba Boga, Jezusa Chrystusa. Nawet kiedy mówimy o Bożym Słowie, nawet kiedy mówimy o Piśmie Świętym, to chodzi nam o Jezusa Chrystusa. Nie o księgę, nie o tekst, bo to Jezus jest najważniejszy i to spotkanie z tekstem Pisma Świętego jest tak naprawdę spotkaniem z Jezusem Chrystusem, jest spotkaniem z Bogiem. Dlatego to też przypomnę tylko to, co tutaj niejednokrotnie powtarzałem, że kiedy czytamy Pismo Święte, to tak naprawdę nie jest najistotniejsze to, czy ja to rozumiem. Bo my czasami, to też mówiłem tutaj, odrzucamy tekst, czy może inaczej, przestajemy czytać Pismo Święte, bo mówimy, nie rozumiem, to jest za trudne dla mnie. Ale na takiej samej zasadzie mógłbym odrzucić Pana Boga, bo też nie rozumiem. Też jest za trudne to, co ksiądz Twardowski napisał. Za wielki Pan Bóg, aby wszedł do głowy. I o tekście Pisma Świętego możemy właściwie powiedzieć to samo. Za wielka Biblia, aby weszła do głowy. Nie chodzi oczywiście o rozmiary księgi, ale o to, co ta księga zawiera. To jest za wielkie, aby to nam weszło do głowy w tym sensie, że ja to zrozumiem, bo ten obraz wejścia do głowy właśnie to oznacza, że ja coś rozumiem, jestem w stanie to wszystko do końca pojąć. A jeżeli pojmuję, rozumiem, to zaczynam trochę też nad tym panować, ustawiać to pod siebie. A to przecież ciągle ja jestem stworzony na Boży obraz, na Boże podobieństwo. I kiedy pochylamy się nad Księgą Liczb, czyli ta hebrajska nazwa Bemidbar, na pustyni, bo hebrajski tytuł tej księgi bardziej zwraca nam uwagę na to, co Żydzi przeżywali na pustyni, ich doświadczenie pustyni, co się tam działo. Natomiast polski tytuł idący za tytułem greckim, łacińskim tej księgi bardziej zwraca nam uwagę właśnie na jakieś spisy, wyliczenia. I kiedy słyszymy to słowo Księga Liczb, to tam najlepiej nam się to nie kojarzy. Natomiast właśnie hebrajski tytuł Bemidbar, na pustyni, pokazuje całkiem coś innego. Gdyby już od razu pokazuje inną perspektywę, doświadczenie. Żydzi idą przez pustynię. Idą, bo Bóg ich wyprowadził na pustynię, bo Bóg ich prowadzi, prowadzi ich do ziemi obiecanej i prowadząc ich przez pustynię, oczyszcza ich. Nadaje im swoje prawo, porządkuje ich życie. Nie tylko życie takie sensu stricto religijne, ale też ich życie społeczne. By całe życie Izraelitów było wyrazem tego, że są narodem wybranym, że Bóg nimi rządzi, że Bóg nimi kieruje, że On, Bóg jest ich Panem, a oni są Jego ludem. I to Bóg, dając im prawo, daje im właściwie taką konstytucję. Tak jak w normalnym państwie konstytucja jest tym najistotniejszym aktem prawnym dla obywateli, tak przez pewne podobieństwo można powiedzieć, że żydowska Tora, Boże prawo dla Izraelitów jest taką konstytucją, którą daje im Bóg, aby ich życie tak ustawić, by ono świadczyło, że należą do Pana Boga, że Bóg jest ich Panem, że oni są narodem wybranym. Że to Bóg ich wybrał, a nie, że oni wybrali Pana Boga. Że to Bóg ich kształtuje na swój obraz. Tutaj przywołajmy te słynne słowa z Księgi Kapłańskiej. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. A nie odwrotnie, że to Bóg wybiera sobie Pana Boga. Że naród wybrany wybiera sobie Pana Boga i tego Pana Boga kształtuje, przykrawa do swoich wyobrażeń. Tu chociaż mieliśmy taką próbę, kiedy Żydzi uczynili złotego cielca. To był właśnie coś z tej próby uczynienia Pana Boga na swój obraz. Tak jak my ludzie sobie wyobrażamy Pana Boga. Tu ciągle chodzi o, o odwrotność. Bóg kształtuje nas na swój obraz, na swoje podobieństwo. To Bóg daje nam swoje prawo, to Bóg daje nam konstytucję, którą mamy się w życiu kierować. Kiedy czytamy teraz Księgę Liczb, kiedy też spotykamy tutaj różne też przepisy, to właśnie o to chodzi. Oczywiście te przepisy są nawiązaniem do Księgi Kapłańskiej, gdzie wiele przepisów, jak chociażby to, co ostatnio mówiliśmy o tych trędowatych, prawda, że to jest nawiązanie do Księgi Kapłańskiej. Tam to wszystko jest dokładniej wyjaśnione. Tutaj w Księdze Liczb mamy jak gdyby pewne tylko przypomnienia, rozwinięcia jakiegoś aspektu, ale generalnie, jeżeli chodzi o samo prawo, Księga Liczb odwołuje się czy nawiązuje do Księgi Kapłańskiej. Ale to jest właśnie to, Bóg kształtuje swój naród. Naród, który On wybrał, temu narodowi daje swoje prawo, daje konstytucję. To, co czytamy w pierwszych 5 księgach Starego Testamentu, czyli w tak zwanej Torze właśnie, to jest konstytucja dla Izraela. I w rozmowach Pana Jezusa z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, to gdzieś ciągle wraca. Przypomnijmy sobie słowa faryzeuszy czy uczonych w piśmie. Mojżesz nam powiedział. Mojżesz, który przekazał narodowi izraelskiemu Boże prawo. I oni to przywoływali. Mojżesz nam powiedział. A ty co mówisz? Zwracali się do Jezusa. Jezus, zwłaszcza w Ewangelii według świętego Mateusza, jest ukazany jako nowy Mojżesz, jako ten, który przychodzi od Boga i nie tyle przekazuje, ile daje prawo. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w kazaniu na górze. A ja wam powiadam. Jezus, Bóg, nie tylko jak Mojżesz jest tym, który przekazuje. Bo Mojżesz nie mówił niczego od siebie. Chociażby tutaj przypomnijmy sobie początek właśnie 5 rozdziału Księgi Liczb, któremu się przyglądamy. Pan rzekł do Mojżesza. Każda właściwie kolejna część zaczyna się, Pan powiedział do Mojżesza, Pan rzekł do Mojżesza. Wersety 5 i 11. Pan rzekł. Bóg mówi, Mojżesz przekazuje. Jezus jako nowy Mojżesz, ktoś większy od Mojżesza, on mówi, nic nie przekazuje. I dlatego, gdy czytamy Księgę Liczb, kiedy jej się przyglądamy, tak jak przyglądaliśmy się Księdze Kapłańskiej, czasami mogły nas troszkę może denerwować, czy nawet śmieszyć takie dokładne rozpisanie, co wolno, czego nie wolno, na co trzeba zwracać uwagę i tak dalej, ale to jest właśnie wyraz tego, że cała rzeczywistość ma być poddana, podporządkowana Panu Bogu. I dlatego przejdziemy teraz do kolejnego fragmentu 5 rozdziału Księgi Liczb. Zwrot rzeczy posiadanej nieprawnie. Posłuchajmy. To jest 5 rozdział, wersety od 5 do 8. Pan powiedział do Mojżesza, powiedz Izraelitom, jeśli mężczyzna lub kobieta dopuszczają się jakiegoś grzechu względem ludzi, sprzeniewierzają się Panu, będą ludźmi winnymi. Mają wówczas wyjawić grzech, jaki popełnili i oddać w całości to, co obciążało ich winą, a nadto dodać jeszcze 5 część wartości temu, wobec którego zawinili. A jeśli ten człowiek nie ma bliskiego krewnego, którym można by oddać jego własność, zostanie to zwrócone Panu, i przypadnie kapłanowi z wyjątkiem barana przeznaczonego na ofiarę, którym kapłan dokona za niego zadośćuczynienia. Popełniając grzech, ludzie sprzeniewierzają się Panu Bogu. To już też tutaj niejednokrotnie gdzieś zauważyliśmy. Grzech nie jest moją prywatną sprawą. Grzech dotyka innych ludzi, ale przede wszystkim dotyka Pana Boga. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że to nie ujmuje nic Panu Bogu w tym sensie, że mój grzech sprawia, że Pan Bóg jest mniej szczęśliwy czy coś takiego. Pan Bóg prawdziwego szczęścia za bardzo mnie nie potrzebuje. To ze względu na mnie, dla mojego szczęścia, Pan Bóg jak gdyby dopuszcza na siebie coś takiego, czy może takie mówienie o Nim, że rzeczywiście mój grzech Go dotyka. Bóg jest tak święty, że mój grzech nie jest w stanie tej świętości w żaden sposób, nie wiem, skazić, zanieczyścić. Ale trzeba to jakoś oddać, a no, ludzki język nie jest w stanie dokładnie wszystkiego wyrazić. Dlatego właśnie to, co też mówiliśmy, że Bóg objawiając się ludziom, dając swoje słowo, w pewien sposób się ogranicza, które przykrawa się do ludzkiego sposobu myślenia, do ludzkich wyobrażeń, by człowiek mógł w jakimś stopniu, już tutaj na ziemi go zrozumieć, w jakimś stopniu, większym, mniejszym, bo w pełni to dopiero w niebie. Ale grzech to sprzeniewierzenie się Panu. I ten fragment z Księgi Liczb to jest nawiązanie do Księgi Kapłańskiej, do 5 rozdziału, wersety tam 20 do 26, ale nie to jest najistotniejsze. Grzech nie jest moją prywatną sprawą. Dotyka Pana Boga i sprawia, że staje się winny. Dlatego mam, jak słyszeliśmy, wyjawić swój grzech i oddać. Pewnie tutaj chodzi właśnie o jakieś zabranie komuś jakiejś rzeczy, kradzież. Oddać i jeszcze dołożyć jedną piątą, dodatkowe 20% wartości tej rzeczy. To jest to, co czasami gdzieś nam ucieka w naszych spowiedziach, kwestia zadośćuczynienia. Kościół kierowany Duchem Świętym daje nam warunki dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Czyli naprawienie tego, co, mówiąc prosto, zepsułem przez mój grzech. My troszkę gdzieś gubimy ten wymiar spowiedzi świętej. Dla nas często spowiedź kończy się na odprawieniu takiej czy innej pokuty. Natomiast ten wymiar zadośćuczynienia, jakiegoś wyrównania, oczywiście na tyle, na ile można, jest też bardzo ważnym elementem. Nie tylko poprawa, ale też zadośćuczynienie. Bo to pokazuje bardzo jasno też, że moje wyznanie grzechów, moje stanięcie przed Panem Bogiem wpływa na moje życie. I że to jest proces. To nie jest coś, można powiedzieć, zamkniętego. Wyznaję grzechy, odprawiam taką czy inną pokutę, koniec i dopiero następna spowiedź otwiera znowu jakąś taką niewielką, zamkniętą całość. Ale to jest proces. Proces nawracania się, tego, co nazywamy tym postanowieniem poprawy, ale też zadośćuczynienie, naprawianie, wyrównywanie tego, co sprawił mój grzech, co ja sprawiłem przez mój grzech. To jest bardzo ważny wymiar sakramentu spowiedzi świętej. Żydzi mieli to w Starym Testamencie wprost napisane. Jeżeli to zrobiłeś, to w taki sposób możesz zadośćuczynić. W taki czy inny sposób możesz naprawić to, co zepsułeś przez grzech. Oni to bardzo mieli jasno wyrażone i to pokazywało, że właśnie grzech to nie jest moja prywatna sprawa. Że mój grzech wpływa na cały naród. To jest to, co ktoś niedawno powiedział o Kościele, co bardzo mnie jakoś tak uderzyło, że Kościół niszczą i ratują poszczególne osoby. Niszczy Kościół i ratuje Kościół poszczególny człowiek wierzący. Czyli od każdego zależy całość Kościół. I tutaj w tym zadośćuczynieniu to mamy też jasno powiedziane. Każdy Żyd jest odpowiedzialny za całość, za cały naród wybrany. Jego grzech niszczy cały naród wybrany. Tak jak mój grzech niszczy Kościół. Bo mój grzech nie jest moją prywatną sprawą. I to zadośćuczynienie to jest, też można by użyć takiego obrazu, wyleczenie tego. Oczywiście więcej tu Pan Bóg czyni swoją łaską, swoim przebaczeniem, swoim miłosierdziem, ale też ja mam zrobić to, co mogę, by wyleczyć to miejsce, które niszczy mój grzech. Bo mój grzech nie jest moją prywatną sprawą. I widzimy, że nawet jeżeli ten człowiek umrze, ten poszkodowany, tutaj to w wersecie 8, nie ma bliskiego krewnego, to nadal trzeba to zrobić. U Żydów przychodziło to na własność kapłana, ale to nadal trzeba coś z tym zrobić. My właśnie dziś trochę ten wymiar zagubiliśmy. Tak podchodzimy trochę do spowiedzi właśnie, że to tylko moja sprawa. Bo to jest mój grzech, moja sprawa. A to nie jest tylko mój grzech. Znaczy w tym sensie, że ja go popełniłem, to jest mój, ale to nie jest moja prywatna sprawa. Mój grzech nie jest do końca tylko moim grzechem. Bo niszczy Kościół. Niszczy tę całość, którą jest Kościół. I dlatego nie jest tylko moją sprawą to, jak wygląda moja spowiedź. Mój powrót do Pana Boga. Bo trzeba naprawić to, co zepsułem. Dlatego zadośćuczynienie. Dlatego potrzeba wyleczenia tego, co zostało zainfekowane chorobą grzechu. I Żydzi, mówię, mieli to jasno powiedziane. Też jasno napisane. Czasami może byłoby łatwiej, gdybyśmy dokładnie widzieli, aha, za ten grzech to i to muszę dokładnie zrobić. Jezus jak gdyby większą wagę przykłada do naszej jakiejś wolności, kreatywności, do naszego poczucia przynależności do Niego. nie tylko jakieś automatyczne czynienie tego i tamtego i to wtedy wszystko się wyrównuje, nie ma już sprawy, nie ma problemu. Jezus kładzie może większy nacisk, niż to było właśnie w Starym Testamencie, na ludzkie wnętrze. A że te zewnętrzne rzeczy, które człowiek ma czynić, właśnie wypływają z tego wnętrza. Przemiany wnętrza. Mojego serca, mojego sumienia, mojego myślenia, mojego patrzenia. Bóg mówi do Izraela przez Mojżesza. Daje mu swoje prawo, swoją konstytucję, którą ten naród wybrany ma się kierować. Jednym z elementów tego jest właśnie to zadośćuczynienie. Grzech każdego Żyda, tak jak nasz każdy grzech, nie jest prywatną sprawą. Grzech Żyda dotyka narodu wybranego, mój grzech dotyka wspólnoty Kościoła. Psuje coś w tym Kościele. Każdy może niszczyć albo ratować Kościół. Dlatego jest ważne to, by potem zadośćuczynić, naprawić, wyrównać, uleczyć to miejsce w tym organizmie, którym jest Kościół, które niszczy mój grzech. Myślałem, że uda nam się troszkę dalej dzisiaj przejść do kolejnego fragmentu 5 rozdziału Księgi Liczb, który mówi o wątpliwościach co do wierności żony, ale spróbujemy się temu przyjrzeć następnym razem. Zachęcam więc do przeczytania wersetów od 11 do 31, 5 rozdziału Księgi Liczb i spotkamy się znowu za 2 tygodnie. Szczęść Boże!